Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie doświadczają dziś krzyża Chrystusa, związanych z tym cierpieniem, ale i zbawczej mocy, powiedział papież podczas spotkania z przedstawicielami tamtejszych kościołów. Dobry duszpasterz nie może być naiwny. Prawdziwa gorliwość obejmuje też umiejętność jasnego wytykania tego, co złe, stwierdził Franciszek na porannej Eucharystii. W Indiach sprofanowano katolicką katedrę. Głównym celem agresorów było tabernakulum i Najświętszy Sakrament. Witam Państwa 22 czerwca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Nie zapominajmy, że na wschodzie, także i dziś, chrześcijanie, zarówno katolicy, prawosławni, jak i protestanci, przelewają krew, która staje się pieczęcią ich wiary, powiedział papież w przemówieniu do uczestników w sesji plenarnej dzieł pomocy Kościołom Wschodnim. Przypomniał, iż wspólnoty te bardzo często doświadczały prześladowań. Fala emigracji osłabiła ich obecność na terenach, na których przez lata rozkwitali. Papież podkreślił, że zawsze musimy się czuć żywymi kamieniami zjednoczonymi z Chrystusem. Kościoły wschodnie mają wiele pięknych miejsc, kościołów, monasterów, klasztorów, którymi się opiekują i o które dbają. Nie wszystkie jednak da się po zniszczeniach odbudować. Ale kiedy nie da się odnowić lub utrzymać struktur, musimy nadal być żywą świątynią Pana, pamiętając, że glina naszej duchowej egzystencji została stworzona rękoma garncarza, którym jest Pan. On wlał w nią swego ożywczego ducha i nie zapominajmy, że na wschodzie także i dziś chrześcijanie, zarówno katolicy, prawosławni, jak i protestanci, przelewają krew, która staje się pieczęcią ich wiary. Oby wierni ze wschodu, którzy zmuszani są do emigracji, zostali przyjęci w miejscach, do których przybędą, i by mogli tam żyć według własnej tradycji kościelnej. W ten sposób wasza działalność będzie mostem między Zachodem i Wschodem. Dobry duszpasterz to ten, kto jest pasjonatem, potrafi rozeznawać i jasno wskazywać zło, stwierdził papież na mszy w domu świętej Marty. Nawiązując do czytanego dziś fragmentu drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, podkreślił, że właśnie apostoł narodów jest przykładem prawdziwego pasterza, który nie porzuca swoich owiec. On wie, że w życiu są pokusy. Ojciec kłamstwa jest także kusicielem. Pasterz? Nie. Pasterz kocha. Kocha. Natomiast wąż, ojciec kłamstwa, zazdrosny, jest kusicielem. Jest kusicielem, który szuka sposobu, aby odciągnąć od wierności, gdyż boska zazdrość Pawła była po to, aby zaprowadzić lud do jedynego oblubieńca, do zachowania ludu w wierności jego oblubieńcowi. W historii zbawienia w Piśmie Świętym wiele razy znajdujemy odejście od Boga, niewierności wobec Pana, bałwochwalstwo, tak jak gdyby była to niewierność małżeńska. Una infedeltà matrimoniale. Król Holandii Wilhelm Aleksander oraz jego małżonka królowa Maksyma spotkali się z Ojcem Świętym. Para przybyła dziś z oficjalną wizytą do Watykanu na zaproszenie papieża. Oficjalny komunikat prasowy podaje, że podczas serdecznych rozmów wymieniono opinie na temat ochrony środowiska i walki z ubóstwem. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko migracji. Podkreślono potrzebę pokojowego współistnienia różnych kultur i współpracy na rzecz zachowania pokoju i bezpieczeństwa. Podjęto też temat integracji europejskiej. Nieznani sprawcy dokonali świętokradztwa w katolickiej katedrze w Bonga i Gaonie w stanie Assam w Indiach. Podczas zajścia, do którego doszło w nocy we wtorek 20 czerwca, zniszczono tabernakulum oraz znajdujące się w nim konsekrowane hostie. Tamtejsza policja rozpoczęła już dochodzenie. Miejscowi chrześcijanie są w szoku. Władze diecezji wezwały jednak do zachowania spokoju. Biskup Joseph Apsi, posługujący dotychczas w Damaszku, został wybrany nowym patriarchą greckiego kościoła melchickiego, jednej ze wspólnot rytu bizantyjskiego, pozostającej w jedności z papieżem. Wyboru dokonano na nadzwyczajnym synodzie w Libanie. Poprzedni zwierzchnik tego kościoła, Grzegorz III Lacham, złożył rezygnację ze względu na wiek.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Czasami trzeba wyjść poza utarte kolejny, by spotkać Boga. Bywa, że kryzys w życiu, który wydaje się być końcem wszystkiego, staje się momentem, od którego zaczyna się prawdziwa miłość do Boga. I wówczas ścieżki życia się prostują. Tak mogliby powiedzieć chyba wszyscy mężczyźni, których spotkał, głosząc rekolekcje w Szkocji, ojciec Michał Legan, Paulin z Jasnej Góry. Audycja została przygotowana przez Aleksandrę Mieczyńską z Radia Fiat z Częstochowy.
Ojciec Michał Legan, Paulin z Jasnej Góry, rekolekcjonista, misjonarz miłosierdzia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam serdecznie.
Wrócił ojciec bardzo, bardzo niedawno, właściwie dopiero co ze Szkocji i nie z wakacji, a z rekolekcji. Prowadził tam ojciec doroczne rekolekcje wspólnoty mężczyzn świętego Józefa. Przyjechali tam mężczyźni z?
Przyjechali mężczyźni z całej Szkocji, ale Polacy. To historia, która jest bardzo piękna, bo kilka lat temu zadzwonił do mnie znajomy ksiądz, który powiedział mi: Michał, jest taki chłopak na emigracji w Szkocji, który marzy o tym, żeby się oświadczyć swojej dziewczynie przed obliczem Matki Bożej na Jasnej Górze. I czy ty możesz mu w tym pomóc? Czy możesz to umożliwić? Spotkałem się z tym chłopakiem w zakrystii. On także ma na imię Michał. Zaprowadziłem go i jego dziewczynę przed ołtarz. W takim momencie, w którym w kaplicy było bardzo cicho, chociaż bardzo wiele osób się modliło i kątem oka pewnie ich podglądało. I on, klęcząc przed obliczem Matki Bożej, wyciągnął pierścionek i poprosił swoją dziewczynę o to, żeby została jego żoną. I prawdę mówiąc, tamten epizod trochę mi wypadł z głowy, chociaż rzeczywiście powracałem myślą do tego wydarzenia w takim sensie, że to jest też bardzo wyraźny znak jasnogórski, tego czym jest Jasna Góra, że jest takim miejscem odkrywania miłości, miejscem pogłębiania więzi rodzinnych, takim miejscem, w którym małżeństwa też odkrywają swoje powołanie najpiękniejsze, chrystusowe. I ten chłopak, Michał właśnie, napisał do mnie kilka miesięcy temu pytanie, czy mógłbym dla takiej 50-osobowej grupy mężczyzn przeprowadzić rekolekcję tam na miejscu. I oczywiście bardzo chętnie poleciałem do Edynburga, bo nigdy wcześniej nie miałem okazji uczestniczyć w rekolekcjach typowo męskich. I mogę dzisiaj powiedzieć, że to są chyba najpiękniejsze rekolekcje, jakie w życiu przeżyłem.
Mówi ojciec z pozycji rekolekcjonisty, ale tak słyszę chyba też człowieka, który coś z tego czasu wziął dla siebie.
Ja jestem przekonany, że dużo więcej na tych rekolekcjach dostałem, niż byłem w stanie dać. To znaczy modlitwa męska, ale modlitwa wspólnoty, która jest niezwykle zagłębiona w Duchu Świętym. Niezwykle otwarta. Modlitwa mężczyzn, którzy potrafią uwielbiać, potrafią się wspólnie wspierać w adoracji, w modlitwie, którzy traktują to niesamowicie poważnie, którzy też doświadczyli bardzo osobistych nawróceń, bliskości Pana Boga, tak mnie niosła, tak mnie też napełniała wiarą, mówiąc zupełnie wprost, że wróciłem z tych rekolekcji, i tu brakuje słowa, oczarowany, poruszony, chyba właśnie
uskrzydlony
z pewnością, może nawrócony. Chociaż tego słowa się chyba nigdy nie powinno wymawiać w czasie przeszłym dokonanym. To jest proces. Ale świadectwo panów, którzy byli w bardzo różnym wieku, większość z nich młoda, 20, 30, 40 latków, którzy doświadczyli też własnej słabości, bardzo często wyjeżdżali z Polski, dlatego że tu obiektywnie spotkała ich jakaś porażka, kredyty, które trudno było spłacić, małżeństwa, które wisiały na włosku, bezrobocie, które dotknęło całą rodzinę, czy po prostu takie doświadczenie, że muszę opuścić dom rodzinny, muszę zmienić otoczenie, bo jest mi tu bardzo źle, bo coś się ze mną dzieje, co sprawia, że czuję silne wezwanie do drogi. To sprawiło, że ci ludzie na emigracji, gdzie wydawałoby się problem z dostępem do kościoła, do kapłana, do sakramentów, gdzie ten komfort wyznawania wiary jest zupełnie inny, dużo niższy. Oni mówią, potrzebowałem dotrzeć do Szkocji, żeby odkryć Pana Boga. Potrzebowałem pojechać na emigrację, żeby zrozumieć, czym jest moje życie wiary.
Mówimy o osobach, które z Polski wyjeżdżały jako osoby deklarujące się jako osoby wierzące. To o katolikach mówimy?
Wielu z nich było katolikami tak zwanymi tradycyjnymi, którzy mieli takie zwykłe doświadczenie życia sakramentalnego, niezbyt intensywne, niewybrane, tylko takie po prostu dziejące się z rozpędu. Wielu z nich było bardzo pokłóconych z Panem Bogiem. Z spotkałem tam panów, którzy mieli silny konflikt i z Kościołem, i z Panem Bogiem. Takich, którzy mieli silny konflikt z prawem. Takich, którzy mieli silny konflikt wewnętrzny, na przykład związany z uzależnieniami od używek, od narkotyków, od alkoholu. Takich, którzy mieli problem z opanowaniem agresji. Takich, którzy najzwyczajniej w świecie doświadczali egzystencjalnej pustki. Bo czasami to są historie bardzo zwyczajne. Kogoś, kto teoretycznie czy na zewnątrz żyje zupełnie dobrze i nie miałby za bardzo na co narzekać. Żona, dzieci, jakaś praca, ale jednocześnie takie bardzo silne doświadczenie, że ja tak nie mogę. Dokładnie chyba to samo, co się stało z Abrahamem, kiedy on usłyszał, że trzeba wstać, wyjść z Ur Chaldejskiego i pójść w poszukiwanie. I ten niepokój taki egzystencjalny, duchowy, no zaprowadził ich gdzieś, wydawałoby się, do wielu z nich mówi, nawet nie bardzo wiedziałem, co to jest za miasto, ten Edynburg. Któryś powiedział, że kolega mu zaproponował Edynburg, a on myślał, że to w Rosji, bo mu się z Petersburgiem pomyliło. Więc najzwyczajniej w świecie Pan Bóg i Duch Święty prowadził ich losy na koniec świata, w krainy zupełnie odległe, po to też, żeby doświadczyli, odkryli, że już tam na nich czekał. To jest bardzo podobne do tego, co się dzieje w opowieści ewangelicznej z owym paralitykiem, którego czterech niosło. I on, kiedy go tak spuszczają w dół ciemności, to on może myśli, że go spuszczają w dół grobu, że już mu się życie skończyło, że już nic nie jest do uratowania. Że ten paraliż duchowy, psychiczny jest po prostu tak zniewalający, że już go nic w życiu nie spotka. I opada na samo dno tej ciemności, którą go spuszczają przyjaciele i tam odkrywa twarz Chrystusa pochylonego nad nim, na dnie grobu, można by powiedzieć. Chyba to było bardzo silne doświadczenie, które wszyscy potem panowie świętego Józefa w swoich świadectwach opowiadali.
Ale to nie było tak od razu chyba w każdym z tych przypadków, że spotkali Boga w Szkocji, że nie wiem, czekał na nich na progu ich nowego domu tam, tak? Miejsca, gdzie pracowali. To są osobne historie.
Każda z nich wstrząsająca. Mieliśmy na rekolekcjach, które całe były oparte na przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnych synach. Mieliśmy na koniec świadectwa, czas świadectw. I muszę powiedzieć, że nie pamiętam, kiedy ostatnio tak płakałem. Może jako dziecko, bo tak mnie dokładnie rozbroili swoimi opowieściami. Każda z nich inna. Każda z nich z innego poziomu wychodziła, z innych trudności, z innych problemów, z innych życiorysów, z innych historii, z innych rodzin, z innych rejonów Polski, z innych doświadczeń duchowych. I wszystkie prowadziły do tego samego. I byłem w szoku, że tak naprawdę głosiłem rekolekcje i na początku tak się bardzo napinałem, żeby one były męskie, żeby to było o mężczyznach, dla mężczyzn, po męsku. I okazało się, że to, co najbardziej dociera, to, co najbardziej chwyta, co najbardziej ich rozbroiło, to były takie proste, zwyczajne słowa o miłości. Że po prostu ta miłość tak zwycięża, tak ratuje człowieka, że człowiek, dosłownie każdy, ma te same potrzeby i pragnienia, i że tylko miłość jest na te pragnienia i potrzeby odpowiedzią. I tych 50 facetów siedziało w jednym pomieszczeniu, w pięknej sali konferencyjnej, której jedna ściana była oszklona i za tym oknem widać było Morze Północne. Proszę to sobie wyobrazić, że śpiewaliśmy razem Jucznie i Nieszpory o wschodzie, o zachodzie słońca. Odprawialiśmy tam Eucharystię. Mieliśmy także adorację Najświętszego Sakramentu. I to wszystko poruszało jedno za drugim serca. Nie chodzi o wzruszenia, nie chodzi o takie doświadczenia emocjonalne, bo do tego panowie są niezbyt skłonni, ale chodzi o to, co się stało bardzo wewnętrznie. Na tej adoracji ja muszę powiedzieć, że od lat nie miałem takiego komfortu adorowania Chrystusa, odkrywania Jego twarzy męskiej w Eucharystii, jak właśnie w gronie 50 mężczyzn, którzy mieli bardzo, bardzo pootwierane serca, którzy też dzięki świetnemu zespołowi mieli piękną umiejętność uwielbiania. To jest coś niezwykłego, kiedy 50 mężczyzn wspólnie podnosi dłonie i śpiewa pieśni uwielbieniowe, żeby zawołać do swojego Boga, że Go bardzo, bardzo potrzebują i że się cieszą z Jego przychodzenia. Nawet teraz, jak o tym mówię, to mam ciarki na całym ciele, bo to świadectwo ich życia, też ich trudu, tego, że oni musieli sobie wiele rzeczy wywalczyć, żeby do takiego doświadczenia Boga dojść, że musieli odkryć w sobie to pragnienie, ten głód i potem znaleźć źródło jego zaspokojenia, odkryć, że tylko Chrystus, tylko Eucharystia, tylko sakrament pokuty i pojednania może ten głód zaspokoić, że to po prostu był wielki wysiłek. Oni pracują bardzo ciężko, a jednocześnie większość z nich niesamowicie czule dba o swoje rodziny, o swoje żony, swoje dzieci. Wielu z nich naprawdę mogłoby powiedzieć, ja już nie mam czasu dla Pana Boga, na życie religijne, na modlitwę. A wszyscy oni mówią, ja bez modlitwy nie jestem w stanie tego wszystkiego robić. Odmawiają nowenny pompejańskie. Mają grupę świętego Józefa, w której się regularnie spotykają. Mają też grupę mieszaną, do której zapraszają swoje narzeczone, swoje żony, swoje dzieci. Walczą też, może to zabrzmi trochę trudniej, ale walczą też o to, żeby na tych spotkaniach pojawili się kapłani, bo to nie jest łatwe. Tych kapłanów jest niewielu w Szkocji, którzy mogliby im posługiwać. Kościół szkocki przeżył ostatnio wielką traumę związaną z ogromnymi skandalami. I to też jest piękne, że oni w samym środku tego skandalu, jakim jest grzeszność człowieka, kapłana, niejednego przecież, oni mieli w sobie siłę, żeby zaufać Kościołowi i nie zdradzili Kościoła.
Zaufać Bogu.
Zaufać Bogu przez właśnie bardzo konkretną instytucję, która przecież skupia grzeszników.
Tak, kiedy ojca słucham, to zazdroszczę. Zazdroszczę tego doświadczenia.
Jest czego zazdroszczyć.
I tak też trochę myślę, jakiej odskoczni potrzebujemy, gdzie potrzebujemy wyjechać czasami spoza siebie, żeby przestać się okłamywać, żeby przestać się oszukiwać, żeby spotkać Boga i nie odkładać tego na jutro, na pojutrze, na później.
Spotkałem tam mężczyznę, który wyjechał do Szkocji ze swoją partnerką, konkubiną właściwie. I tam na miejscu odkryli, że ten związek nie jest prawdziwą miłością, jeśli będzie w grzechu. Więc robią ogromny wysiłek woli, także ogromny wysiłek finansowy. Wynajmują dwa osobne mieszkania, mieszkają osobno do momentu, w którym będą mogli zawrzeć związek małżeński, bo postanowili, że jak nie będą żyli w czystości, to stracą to, co najważniejsze. To jest heroizm, to jest życie wbrew temu światu, wbrew Ewangelii świata, która mówi, bez grzechu będziesz nieszczęśliwy. Spotkałem chłopaka, który przeżył bardzo dużo w swoim życiu, też uzależnienia, też ogromne trudy, a teraz, kiedy postawił Panu Bogu ultimatum, ty mi musisz wyraźnie powiedzieć, czy ja mam się ożenić, czy mam iść do seminarium. Spotkał wspaniałą dziewczynę, która też chce wejść z nim w relację miłości i zrobili dokładnie to samo. To znaczy postanowili, nie zamieszkamy ze sobą przed ślubem, chociaż obydwoje są dojrzałymi ludźmi. Nie będziemy budować na piasku i walczą o to, żeby ten związek, który ich połączy, był piękny i święty. Podpowiedziałem temu chłopakowi, musisz pomyśleć chyba o diakonacie stałym, jeżeli by twoja przyszła żona się na to zgodziła, bo Kościół potrzebuje ludzi Ewangelii, ludzi, którzy się nawrócili przez spotkanie żywego Chrystusa w bardzo osobisty sposób, przez bardzo osobistą relację. I takich panów tam spotkałem.
A co ojciec przywiózł stamtąd dla siebie?
To jest szokujące, że od początku roku miłosierdzia, czyli prawie od 2 lat, głoszę rekolekcje o marnotrawnym synu, które mam opracowane na wszystkie możliwe sposoby. Znaczy zrobiłem z tą przypowieścią, co się dało, co dla mnie było możliwe. Zagłębiłem się w nią tak głęboko, jak tylko dla mnie osobiście było to dostępne i wydawało mi się, że już nic mnie w tej przypowieści nie zaskoczy, że po prostu ją znam, że wiem, o czym jest, że większość, jeśli nie wszystkie aspekty tej przypowieści jakoś tam dla siebie rozgryzłem. I nagle się okazało, że kiedy głosiłem te rekolekcje 50 mężczyznom pełnym Ducha Świętego, to pootwierali mi zupełnie nowe perspektywy. Okazało się, że ta Ewangelia jest wprost do nich, o nich, dla nich i że byli w stanie ponazywać rzeczy, których mi nikt do tej pory nie nazwał. I to są takie wskazania, które otwierają oczy na prawdę ewangeliczną. Trzeba do tego mężów Bożych.
Oby było ich jak najwięcej.
Amen.
Bardzo dziękuję, ojciec Michał Legan.
Był to materiał Radia Fiat z Częstochowy pod redakcją Aleksandry Mieczyńskiej. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.